Jak to się zaczęło? Jak zaczęło się życie jeszcze wówczas niebłogosławionego, tylko zwykłego Alojzego, który biegał gdzieś po ulicach Winowa, jeszcze się bawiąc, jeszcze nie myśląc w ogóle o tym, co będzie wyrobił w dorosłym życiu?
Trzeba cofnąć się o ponad 100 lat do początku XX wieku. Wyobrazić sobie wioskę, to jest też fenomen, malutki Winów, naówczas bez kościoła,
parafia
Szczepanowice też bez kościoła, czyli właśnie wszystkie te wioski i dzielnice należały do parafii katedralnej. W takiej malutkiej wiosce praktycznie wyrosło piękne powołanie błogosławionego ojca Alojzego, zafascynowanego misjami. Werbiści naówczas byli bardzo młodym, nowym zakonem na mapie kościoła. Jako misjonarze też wydawali bardzo dużo czasopism poświęconych misjom. Tego młodego chłopca zauroczyły misje. Jak sam wspominał, chciał jechać koniecznie do Chin, nawracać Chiny. Warto tu wspomnieć drugiego męczennika z Winowa, chociaż nie beatyfikowanego, przyjaciela błogosławionego ojca Alojzego, Pawła Bulla, który jako ciekawostka mieszkał obok, tak blisko, że domy dzielił metr dosłownie. Tego domu już nie ma od niego, ale jak mi starzy mieszkańcy opowiadali, to mamy Liguda i Bulowa, gdy otwierały okna, to patrzyły na siebie twarzą w twarz i mogły sobie rękę podać. Tak blisko. I tylko rok młodszy ojciec Paweł Bull był i też poszedł tą drogą, śladem swojego przyjaciela z podwórka, ojca Alojzego. I siostra ojca Bulla, Anastazja, wstąpiła do sióstr franciszkanek i przez Amerykę Północną dotarła do Chin, gdzie spędziła wiele lat. Później do Japonii dotarła. W Japonii, uciekając przed komunistami, w Japonii została odznaczona przez cesarza Hirohito najwyższym odznaczeniem dla cudzoziemców, jedynym wyjątkowym odznaczeniem, które bardzo rzadko zostało udzielane komukolwiek spoza Japonii. Także to jest dla mnie osobiście był fenomen, że z takiej malutkiej wioski, gdzieś zapomnianej, na peryferiach leżącej wielkiego miasta wojewódzkiego, nagle są takie osoby, które się zafascynowały dalekim światem, ale nie tylko na zasadzie przygody, ale chciały podzielić się całym swoim życiem głęboką wiarą. Ta głębia przeżywania swojej wiary kazała im pozostawić wszystko, co mieli, i pójść w świat szeroki. Tak się losy poukładały, że właśnie ojciec Alojzy został wysłany po święceniach do Polski, tworzyć nową prowincję polską ojców werbistów. Ojciec Paweł Bull, jego przyjaciel, został wysłany na misję do Chin. Ziściło się jego marzenie. Siostra Anastazja, ich rówieśniczka, została przez Amerykę Północną też wysłana jako pielęgniarka do Chin, a później do Japonii.
Na obrazku prymicyjnym ojciec Alojz Liguda napisał: Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Jak państwo poznawali życiorys błogosławionego ojca Ligudy, to tak faktycznie jest, wypełnił tą swoją misję, którą zapisał właśnie na prymicyjnym obrazku.
Tylko tak wspomnę, może sceptycznie muszę to powiedzieć, gdy w 1992 roku zostałem proboszczem Winowie, przyjechał kiedyś do mnie ojciec Henryka Łuża, werbista, i powiedział: słuchaj, będziesz miał błogosławionego Winowie. Ja mu: Heniu, stuknij się w takiej malutkiej wiosce, gdzieś coś ty wymyślił. Ale później nie dawało to mi spokoju, zacząłem poznawać postać błogosławionego ojca Alojzego. Rzeczywiście ten Duch Pański stąpił na młodym Alojzym, prowadził go do kapłaństwa i ostatecznie do męczeństwa.
Tak, ja też mam takie poczucie, że tak naprawdę obcuję z osobą niezwykłą i że można powiedzieć, że to jest taki przykład osoby, która no, jakby całkowicie i w pełni realizuje to wezwanie, za ten głos wezwania, za którym poszła, bo naprawdę ojciec Liguda... ja rozmawiałam też z ojcem Kałużą, który powiedział mi tak, że Męczeństwo jest już właściwie wystarczającym powodem do beatyfikacji, oczywiście przy jakimś godnym życiu, prawda? Natomiast na pewno tu, w całym tym życiorysie, widać niesamowitą konsekwencję i niezwykłe cechy. Już nie mówię o tych trzech książkach, które zostawił ojciec Liguda. Na pewno takie poczucie, które na przykład przebija we wspomnieniach współwięźniów, takiej wielkiej straty, osoby, która mogła jeszcze bardzo wiele dokonać i też osoby, która była niesamowicie, była taką ostoją, opoką dla bardzo wielu ludzi, dlatego że najpierw dla swoich uczniów, uczennic, a później we wszystkich trzech obozach, przez które on przeszedł, dla współwięźniów.
Był taką nadzieją na to, że jeżeli nie uda się wyjść żywym, to i tak będzie to droga poprowadzona bardzo dobrze.
Ale on też był osobą, bo właśnie on nie jest takim cukierkowym świętym. Jest taki cytat z ojca Ligudy, który niedawno znalazłam, gdzie on właśnie pisze, że nas nie interesują święci cukierkowi. Nas interesują mocne osoby, które w podobnych warunkach, w jakich wszyscy żyjemy, potrafią po prostu być niezłomne. Mhm. On taki był. Co było niezwykłe, że był to, że jego, między innymi jego siłą na przykład było wielkie poczucie humoru. Niesamowita pogoda ducha. To był wielki facet o takim tubalnym głosie, wyrazisty, typ taki sangwiniczny, właśnie mocny. I on tak został zapamiętany. Tak został zapamiętany też w obozie.
Panie Andreasie, jeżeli myśli pan właśnie o błogosławionym Alojzym, to jakie cechy pierwsze przychodzą na myśl? Jakie wspomnienia?
Wspomnienie, mogę tylko powiedzieć, to powtórzyć, co od rodziców słyszałem. No i co pani Beata powiedziała, oni też zawsze powiedzieli, że naprawdę miał poczucie humoru. Bardzo był taki otwarty dla wszystkich i miał poczucie humoru. I on też był, on nie robił różnicy. Dla niego liczył się człowiek, no i serca człowieka i charakter człowieka. Ja go pamiętam, albo go poznałem tak, jak rodzice mi opowiadali, przeważnie mama, że na pierwszym miejscu on był księżem, on był zakonnikiem i on pytał się w swoim życiu, co Pan Bóg od mnie chce. No i poznał, że właśnie kapłaństwa i tą drogę poszedł. I myślę też, że jak to można tak powiedzieć, ja go też tak widzę, bo jedna część mojej rodziny jest tutaj w Polsce, druga część jest w Niemczech, nawet we Francji, w Szwajcarii, że on taki święty pojednania też jest. On nas pojedna, tak? Naszą rodzinę. Tak jak na Śląsku bywa, no to są różne trudności.
A on łączy,
tak. I mogę powiedzieć teraz nawet tutaj w Winowie, teraz 8 grudnia, jak sprowadziliśmy prochy męczenników z Dachau, że to pierwszy raz było też, że część nasza polskiej rodziny tutaj się spotkała w całości. To jest bardzo piękne. I za to dziękuję Panu Bogu. Oczywiście Alojzowi też.
Do tych uroczystości z 8 grudnia wrócimy, ale pani Beata wspomniała o książkach, które zostały po błogosławionym i w książce Chleb i sól, w książce zawierającej czytania homiletyczne na każdą niedzielę roku, ojciec napisał: potrzeba tylko, bym sobie słowa jego w pory przypomniał i nimi się pokrzepiał. Zachowają mnie one od smutku, uchronią od rozpaczy. Będę głowę wysoko nosił mimo niepowodzeń i upokorzeń. Można mnie podle traktować, ale nie upodlić. Rewolucje mogą znieść wszystkie moje dyplomy i tytuły. Synostwa Bożego nikt mi nie wydrze. Niech gnije w lochach, niech marznę na sołówkach, zawsze będę powtarzał: arcypiękny, wyszedłem od ojca. Zawsze też Bóg będzie moim ojcem. No jakby pisane w 39, a przepowiednia właściwie tego, jak jego żywot się dokonał.
Zwłaszcza w tym właśnie w tych homiliach Chleb i sól, mi się wydaje, że one są po pierwsze... Tam jest, ja przeczytałam je uważnie, tam jest bardzo wiele No to są one, to są, wiadomo, to są homilie na niedzielę, więc one nawiązują do Ewangelii. Natomiast jednak ten wątek takiej ofiary ostatecznej, czy przygotowania do prześladowania, to u niego stale się powtarza. Tak jakby świadomość, tak, nie wiem, przeczucie tego, że tak może być. I to jest pierwsza rzecz, o ile audifilia i naprzód i wyżej, to są, one są bardzo radosne. Może radosne to jest za dużo powiedziane, bo on jest też tam jednak pogodne. Takim nauczycielem, ale są pogodne. Natomiast chleb i sól mnie, na przykład dla mnie, to jest ciężar ogromny tych tekstów. Uważam, że część z nich jest niezwykle aktualna w tej chwili, dzisiaj. Jest tam... To znaczy tak, on ma po pierwsze pełną świadomość tego, co się dzieje na świecie, ma pełną świadomość tego, co niesie ze sobą faszyzm i komunizm i jakby nieuchronności tego, co się stanie. Nawet są takie dramatyczne słowa, na przykład, że gdybyśmy byli w stanie wszyscy żyć jak chrześcijanie, to może byśmy byli w stanie to powstrzymać. Ma bardzo sceptyczny stosunek również do Kościoła w tym momencie. Znaczy jakby do wszystkiego tego, czego jest jego zdaniem za mało, szczególnie na czasy, które nadeszły. Także wydaje mi się, że on w jakiś sposób do tego, co się stało, był po prostu przygotowany. Są też niezwykłe słowa o Europie, gdzie on mówi o tym, no prawdę mówiąc, moglibyśmy je dzisiaj zacytować i one dokładnie tak to samo by znaczyły, bo on pyta o to, no jakby, kiedy się skończyłaś, Europo? Kiedy zgubiłaś Chrystusa? Kiedy to się stało? I mówi, to się działo bardzo powoli i długo. I tam jakby przechodzi, też pyta, czy to w renesansie, czy w oświeceniu, kiedy to się naprawdę stało. Jest takie wołanie, można powiedzieć, jest to przepowiednia, mówi, niech przyjdzie moment, w którym my będziemy musieli przeżywać misje w Europie, niech one przyjdą skądkolwiek, niech przyjdą z Afryki, skądkolwiek, byle przyszły.
O tym, co stało się w dalszej drodze życia błogosławionego ojca Ligudy, będziemy rozmawiali po przerwie muzycznej. Przed nami dwa utwory, a wrócimy tuż po nich.